Doktor Piotr Łysakowski. Panie doktorze, tak tutaj w trakcie słuchania naszych przyjaciół zza oceanu rozmawialiśmy o tym, że to jest coś niesamowitego, że ci Polacy, którzy żyją tam 50-70 lat, tak, którzy musieli tam migrować czy uciekać przed czerwoną zarazą, tak pięknie kultywują tą polskość, ale też przepięknie mówią w tym polskim języku.
Zawsze mnie to fascynowało, ten piękny polski, którego używała stara emigracja. Z nową już jest troszeczkę gorzej. Ja mam takie doświadczenia tutaj ze swoimi przyjaciółmi, którzy niedawno wyjechali i powiedzmy tak, to trochę sarkazmu będzie, zapomnieli mówić po polsku, a niektórzy nawet się wstydzą mówić po polsku zgodnie z tym, co jest zalecane w wiodących mediach w tej chwili. Jeśli się wyjeżdża za granicę, należy się wstydzić tego, że się jest Polakiem, ale oczywiście traktujemy to żartobliwie, ale szapoba. Ten piękny polski język, którym operują emigranci sprzed lat, jest właśnie po prostu piękny.
Panie doktorze, wróćmy do tej naszej rozmowy wcześniejszej, trochę prowokacyjnie. Mam wrażenie, powiedział pan o tym, że ta data 11 listopada no jest taka dosyć umowna, że moglibyśmy tu znaleźć kilka innych dat przypominających o niepodległości Polski, ale to chyba też pokazuje to, że w tych sporach różnych i dyskusjach jednak potrafimy gdzieś tam znaleźć ten konsensus. Wiadomo, że w drugiej RP też były spory o to, kiedy świętować i różne opcje miały różny pogląd na tą sprawę.
No, państwo tego nie widzą, ja kiwam głową, bo się zgadzam, jak zwykle zresztą z panem redaktorem. Mówiliśmy, początek października, Rada Regencyjna ogłasza niepodległość, potem 10-11 listopada ogłoszenie, przybycie marszałka Józefa Piłsudskiego do Polski. Ostatecznie, przypomnijmy to państwu, 37 rok, wtedy uznano 11 listopada za tę datę, która była datą właściwą. Ona jest oczywiście w pewien sposób umowna, to trzeba to od razu powiedzieć, ale większa część dat w naszej historii, w historii świata jest datami umownymi. Niezależnie od różnic, które dzieliły polityków, o których tutaj mówimy, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, cel był jeden. Wielka, niepodległa, silna, matka dla wszystkich, Polska. To był główny cel. I ile by Dmowskiego, Romana Dmowskiego i ile by Józefa Piłsudskiego nie dzieliło, ten jeden cel był dla nich wspólny. I oni robili to dla dobra właśnie wspólnego, użyję jeszcze raz tego słowa. Nie było tutaj szczególnych różnic w widzeniu celu ostatecznego, w widzeniu tego celu, do którego wszyscy i oni przede wszystkim zmierzali. Ja myślę, że to pewnego rodzaju opatrzność, że Polska w 1918 roku, bo tutaj jakby odnosimy się do odzyskania niepodległości, 101. rocznicy, to była opatrzność, że tak wielkich ludzi, bo to zarówno Dmowski, jak i Piłsudski, albo Piłsudski i Dmowski, w zależności od tego, kto kogo bardziej lubi, to były wyjątkowe osobowości. Ja przypomnę, w Wersalu, podczas konferencji wersalskiej, Dmowski przemawia w różnych językach przez 8 godzin, nie używając do tego, jeśli można tak powiedzieć, tłumacza. Przedstawia polskie racje. Piłsudski mieczem, szablą, ideą, myślą wykuwa granice Polski. Wykuwa granice Polski, głównie na wschodzie, ale dzięki pewnego rodzaju zabiegom, pewnego rodzaju mądrej działalności, przewidywalności, zmierzaniu w określonym kierunku, zapewnia też pośrednio granicę na zachodzie. To trzeba o tym pamiętać. Więc dwie różne wizje Polski. Cel jeden. Polska ma być wielka. Zresztą o Piłsudskim mówił. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Na ówczesne możliwości, na ówczesne czasy Polska wypracowała swoją wielkość. Nie przeczy temu tak naprawdę, bo zaraz się pojawią głosy, przegraliśmy w ciągu kilkunastu, czy tam kilku tygodni w 1939 roku. Ja tylko podkreślę i powtórzę to po raz kolejny, bo zawsze to mówię, że nie było wtedy armii na świecie, która by z armią niemiecką, z Wehrmachtem, która niemieckiemu Wehrmachtowi dotrzymałaby pola. Jeśli dodamy jeszcze, że o klęsce II Rzeczpospolitej zadecydował sowiecki nóż wbity w plecy, bo mówią o oczywistościach 17 września, że o klęsce II Rzeczpospolitej zadecydowała pasywność aliantów, no to będziemy mieli pełen obraz. Zbudowano państwo na ówczesne możliwości, które zaczęto budować w 18 roku, zbudowano państwo w miarę mocne. Niestety ono nie było w stanie wytrzymać konfrontacji, tak jak powiedziałem przed momentem, jak i wiele innych państw, rzeczywistą potęgą ówczesnych hitlerowskich Niemiec. Ale cel wyznaczony, zaczęto go realizować. Opatrzność z kolei znowu po raz kolejny nie dała czasu, żeby ten cel doprowadzić do końca. Ja nie lubię historii alternatywnej, ale w tym momencie, w tym miejscu można zadać takie pytanie. Co by było, gdyby nie było 1939 roku? W którym miejscu dzisiaj byłaby Polska? Bez tych kilkudziesięciu lat komunizmu, bez tego koszmaru lat 39-45, bez ubytku krwi w latach 39-45, bez wymordowania polskich elit, gdzie byśmy w tym momencie byli? Co to byłoby za państwo? Jakie by to byłoby to państwo? Jeśli patrzymy na zachód Europy, gdzie Portugalia, Hiszpania z poziomu bardzo niskiego, przedwojennego, z biegiem czasu oczywiście wydobyły się na dojrzałe czy rozwinięte demokracje i państwa rozwinięte ekonomicznie, to myślę, że Polska byłaby dużo dalej. To są takie pytania, które dzisiaj w tę 101. rocznicę odzyskania niepodległości powinniśmy sobie postawić. Myślę, że to są pytania uzasadnione i uprawnione.
Piękne pytania, piękne marzenia. Jeszcze wrócę, panie doktorze, do tego, co pan mówił o tym 17 września, bo przecież dzisiaj, świętując 101. rocznicę odzyskania niepodległości, pamiętamy, ja staram się to też podkreślać, że ta droga do pełnej niepodległości, ona de facto rozpoczęła się w listopadzie też 18 roku w pewien sposób. Ja nawet bym użył takiego, czy użyłem gdzieś tam takiego określenia, że jak kiedy Piłsudski mówił, że w 18 roku wysiadł z czerwonego tramwaju z napisem socjalist na przystanku Niepodległość, to bardzo szybko musiał wskoczyć do pancernego pociągu z napisem bij bolszewika, bo przecież on od razu sobie zdawał sprawę, że ta Rosja, o której mówił, nieważne, biała czy czerwona, ona będzie stanowiła zagrożenie. No i nieuchronnie też idziemy dzisiaj do setnej rocznicy wojny z bolszewikami, do fantastycznego zwycięstwa.
Użył pan słowa fantastycznego zwycięstwa. Ja myślę, że w ogóle cały 1918 rok to jest w ogóle jedna wielka fantazja. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze powstaje państwo, które jest zszyte, czy jest zszywane z trzech zupełnie różnych organizmów. Bo to i ekonomia, bo to i systemy prawne, bo to i mentalność ludzi. Zabór austriacki, zabór pruski, zabór rosyjski. Więc powstaje coś z trzech zupełnie odrębnych całości, jedności. Ten banał o torach kolejowych, które w zaborze rosyjskim były tam o ileś szersze niż w zaborze pruskim i austriackim, pokazuje najlepiej, jakie to były trudne różnice do przezwyciężenia. Ten podział komunikacyjny i mentalny w Polsce istnieje po dzień dzisiejszy. To jest po pierwsze. Po drugie, Polska, powstając z tych trzech różnych części, przy ogromnym wysiłku elit, bo te elity były wtedy, powstaje w takiej oto sytuacji. Nikt tej Polski tak naprawdę nie chce. Nie chcą jej Czesi, nie chcą jej Litwini, nie chcą jej Sowieci, Rosjanie, nie wiem jak tutaj to zdefiniować, nie chcą jej Prusacy, Niemcy.